Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu poseł Krzysztof Szymański, poseł Konfederacji, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, co było wczoraj ważniejszym wydarzeniem? Wizyta Petera Madziara w Polsce, także w Gdańsku, czy manifestacja przeciwko Zielonemu Ładowi w Warszawie?
Wizyta pana premiera Madziara to taka wizyta dyplomatyczna, która dobrze, że się odbyła, natomiast większe skutki dla Polaków zdecydowanie pochodzą z Europejskiego Zielonego Ładu, więc myślę, że jednak wyrażenie oburzenia przez bardzo dużą część społeczeństwa, bo warto to podkreślić, że nie było to wydarzenie polityczne w tym sensie, że był to wiec polityczny jakiejś partii, tylko Związek Solidarności zorganizował ten przemarsz i będąc tam i widząc, jak to wygląda, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że bardzo dużo różnych środowisk, różnych organizacji, partii i po prostu zwykłych Polaków, dziesiątki tysięcy ludzi wzięło w tym wydarzeniu udział i wyraziło swoje oburzenie, swoją niezgodę na politykę klimatyczną, na całą politykę Donalda Tuska. Myślę, że to było zdecydowanie ważniejsze wydarzenie.
No, niektórzy by powiedzieli, że akurat Związek Zawodowy Solidarność mimo wszystko z polityką dość mocno jest związany.
Oczywiście, że tak. No to od tego nie można uciec. Natomiast w dalszym ciągu, no nie jest to po prostu partia polityczna, tak? My tam poszliśmy, bo też takie pytania były, czy my tam zamierzamy pójść, po co tam idziemy.
No, zaraz będę pana dopytywał.
Jako Konfederacja myślę, że nie mogliśmy tam nie być, bo to od samego początku my konsekwentnie opowiadamy się przeciwko polityce klimatycznej, a za rozwojem i za konkurencyjnością polskiej gospodarki.
I a tak kto trochę odpowiada za to, że Zielony Ład także przez Polskę w tym kształcie został przyjęty?
Właśnie trochę tak na marginesie chciałem powiedzieć, że prawdziwe oburzenie moje i takie obrzydzenie mnie ogarnęło, kiedy spotkałem na marszu premiera Mateusza Morawieckiego.
I o to chcę pana zapytać, jak się pan z tym poczuł? To znaczy
Obrzydzenie, bo nie da się tego inaczej nazwać, bo to rząd premiera Morawieckiego jest odpowiedzialny za to, że zgadzał się na wdrażanie konkretnych kolejnych polityk klimatycznych i w tym momencie przychodzi na taką manifestację z ochroną i mówi zupełnie co innego niż robił, tak? Więc no ja zachęcam wszystkich do tego, żeby rozliczać polityków nie za piękne słowa i za wspaniałe wystąpienia, tylko za faktyczne rezultaty działań politycznych, za decyzje, które podejmowali. I tutaj Mateusz Morawiecki nie jest w stanie się z tego wybronić.
I Mateusz Morawiecki nie był też jedynym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który wczoraj był obecny na tej manifestacji. No i to już nie tylko Mateusza Morawieckiego, tak myślę, chodzi, no ale Prawo i Sprawiedliwość dość szeroko też i popierało, i promowało tę politykę klimatyczną, kiedy było przy władzy.
No zdecydowanie tak. Wiadomo, że Mateusz Morawiecki jest tutaj pewnym symbolem, no bo był premierem tego rządu, natomiast faktycznie wielu polityków PiS-u się tam kręciło i kręcili różne materiały, gdzie pokazywali swoje oburzenie na to. Natomiast no, myślę, że jeszcze wszyscy pamiętamy ich decyzje i chociażby to, ile kopalń zamknęli, te słynne już porozumienia sektorowe ze związkami zawodowymi, na przykład górników, gdzie no, zawiązywali takie porozumienia, tak, że deal był taki, że wygaszą kopalnie, zamkną te kopalnie i dostaną kasę z Unii Europejskiej i na to się zgadzali.
Nie jest to trochę manipulowanie społeczeństwem?
Trochę? Ocenie? Myślę, że bardzo.
No to dlaczego stajecie ramię w ramię z politykami Prawa i Sprawiedliwości na tego typu manifestacji?
Bo tu nie chodziło o to, żeby stanąć z nimi ramię w ramię. Tak jak podkreśliłem na początku, uważam, że to było wydarzenie społeczne. I różne środowiska, również polityczne, wyraziły swoje poparcie poprzez obecność na takim wydarzeniu.
A jak z obecnością reprezentantów Pomorza?
Widziałem trochę osób, miałem długą rozmowę na przykład z mieszkańcami Luzina, którzy przyjechali, więc tak, no to na takich manifestacjach pojawiają się transparenty, gdzie są wypisane nazwy miejscowości, także trochę tych osób też widziałem.
Dobrze, tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, na ile to jakieś wyrażenie oburzenia i tyle, a na ile cokolwiek można z tą sprawą jeszcze zrobić?
No ja mam nadzieję, że można z tym zrobić, bo to jest po prostu ważna sprawa dla Polaków i kwestia samego, myślę na pierwszy rzut, tego ETS-u, tak? I zrewidowania całej polityki unijnej w tym kontekście, a nawet bym powiedział ostrzej, że po prostu niewykonywania przez Polskę tych zapisów, które są wymagane przez ETS, no ale to dalej jest ETS-2, to dalej jest na przykład ostatnio procedowany w Sejmie też dostosowanie polskiego prawa do takiego rozporządzenia, które wprowadza to samo na rynek morski, gdzie no, żegluga morska będzie obciążona dodatkowymi kosztami. No to idzie po prostu w złą stronę i taka manifestacja jest po to, żeby wymusić pewne opamiętanie ze strony no, rządzących w tym momencie Polską.
I tutaj postawmy kropkę w tym temacie. Chcę pana zapytać też o sprawę amerykańskich żołnierzy i rotacyjną obecność w Polsce. To budzi duże kontrowersje ostatnio decyzja Pentagonu o tym, że kolejna rotacja będzie wstrzymana. Wczoraj też wiceszef MON Cezary Tomczyk był po kolejnych rozmowach w tej sprawie. No, płynie z tego taki przekaz, że jednak decyzje żadne jeszcze nie zapadły, że zobaczymy, jak to wszystko będzie, że to będzie teraz dopiero ustalane. Jak na to patrzy Konfederacja?
Myślę, że te decyzje już zapadły i rząd próbuje ustami ministra Tomczyka trochę wyjść rakiem z no, takiego zagrożenia wizerunkowego, bo przez wiele miesięcy opowiadali nam, że mają pewność, że wojska amerykańskie zostaną. Natomiast Amerykanie zrobili to, co uważali, że jest korzystne dla nich. Z jakiegoś powodu ta decyzja polityczna została wydana. Smutne jest to, chociaż po prostu jest to rzeczywistość, z którą należy się pogodzić, że Amerykanie zrobili to, bo mogli, nie poinformowali wcześniej. Myślę, że to zaskoczenie ze strony polityków rządu jest autentyczne. Oni po prostu o tym nie wiedzieli.
Ale zaskoczenie jest też chociażby w samych Stanach Zjednoczonych, nawet wśród polityków Partii Republikańskiej. Przecież też prezydent Donald Trump mówił, że nie będą wycofywani żołnierze z Polski, a nawet, że jest rozważane zwiększenie obecności wojsk polskich.
Nie bez powodu.
Trudno nie być zaskoczonym w takiej sytuacji, skoro takie deklaracje publicznie także przez prezydenta Stanów Zjednoczonych były wygłaszane.
Trochę tak, bo nie bez powodu parlament amerykański zabetonował, powiedzmy, zamroził pewną kwotę żołnierzy, pewną ilość żołnierzy, którzy muszą stacjonować w Europie, żeby zabezpieczyć tutaj interesy amerykańskie. Natomiast z drugiej strony, no przecież ta debata trwa od miesięcy, jeżeli nie od lat, że Europa powinna umieć sama zabezpieczyć swoje interesy, a nie tylko liczyć na wujka Johna, który przyjdzie i tutaj zrobi porządek. I tak znowu trochę na marginesie powiem, że w Polsce jest, no, padł blady strach na komentatorów, na polityków w związku z tą informacją. I to jest tragiczna sytuacja, ponieważ nie wykorzystaliśmy dostatecznie dobrze okresu ostatnich, powiedzmy, 10 lat, a już zdecydowanie okresu ostatnich 4 lat, kiedy jest wojna za naszą granicą, nie zbudowaliśmy sobie dostatecznych kompetencji, żeby nie przestraszyć się właśnie takiego ruchu ze strony sojusznika.
A jak jest z wykorzystywaniem ostatnich miesięcy chociażby? No bo są spore zaległości i parę spraw do nadrobienia. Był program SAFE, nie wsparliście.
To te zaległości są bardzo duże i powiedziałbym tak, że rozmowa idzie nie w tę stronę, co powinna. Bo my nie powinniśmy cały czas tylko rozmawiać o tym, ile pieniędzy przeznaczyć na zakupy zbrojeniowe i politycy, którzy się prześcigają, my damy 100, my damy 200, my damy milion, tak? I kto więcej, ten jest fajniejszy i lepszy. Podczas gdy no, diagnoza jest zdecydowanie bardziej brutalna. Mhm. Po prostu za tymi pieniędzmi, za tymi wydatkami nie poszły realne zdolności. Bo tu nie chodzi o to, żeby wydać jak najwięcej kasy, tylko o to, jak wydajemy tą kasę i jakie realne zdolności budujemy, obronne.
Ale kiedy chcemy
i tutaj mamy
wydać
bardzo duże zastrzeżenia. Szczególnie w kontekście ostatnio, które było. Okej, no to tak. Poza samymi zbrojeniami, poza sprzętem, który jest, potrzebujemy jeszcze ludzi i tych ludzi trzeba wyszkolić i trzeba ich zgrać. To nie, samym sprzętem takiej wojny się nie wygrywa. I tutaj mamy bardzo dużo zastrzeżeń. Właśnie to, co mówimy od kilku tygodni bardzo głośno. Problemy z no, jakąkolwiek próbną mobilizacją. Ma pan przydział mobilizacyjny?
Nie.
No i większość nie ma przydziału mobilizacyjnego. No to premier robi sobie z nas jaja, że kilka tygodni temu ogłosił, że za kilka miesięcy może być wojna. No bo jeżeli patrzymy na to, że nie ma żadnych działań, nic za tym nie idzie. Nikt nie dostaje żadnych przydziałów mobilizacyjnych, nie ma zintensyfikowanych szkoleń, nie ma próbnych mobilizacji, ba, nie ma nawet testowania wyjścia dowództw różnych, stanowisk dowodzenia z jednostek. No to o jakich przygotowaniach my mówimy? I tutaj jest ten paździerz, który my krytykujemy. Możemy sobie kupić naprawdę, wypełnić wszystkie hangary najlepszym, najnowocześniejszym sprzętem. Jeżeli nie będziemy mieli ludzi wytrenowanych, wyszkolonych, zgranych, to czy, kim my będziemy walczyć?
No, to jest złożony problem, tak jak i pan powiedział. Myślę, że moglibyśmy to, nie wiem, na przykładzie okrętów podwodnych na przykład omówić, bo komponent okrętów podwodnych czeka na nowy sprzęt. Długo się mówiło o tym, że właśnie bardzo konieczny jest ten tak zwany gap filler, wypełniacz pewnej luki, żeby można było szkolić podwodniaków i żeby ciągłość szkolenia była zachowana. No teraz jesteśmy mocno w okresie przejściowym, nie wiadomo do końca, kiedy te okręty się będą pojawiać w Polsce, ale wracając do meritum i do tego, o co ja pytałem, bo to jest problematyka złożona. Tak jak pan powiedział, no choroba jest mocno posunięta, to takie leczenie objawowe w postaci dosypania też pieniędzy i usprzętowienia i pobudzenia tej gospodarki
wojennej, żeby politycy mogli sobie pstryknąć fajne fotki.
Ale chodzi tylko o fotki w pana ocenie? Czyli z powodu tego, żeby sobie nie mogli pstryknąć fotek, nie poparliście tego programu, który wpompowałby jednak dość duże pieniądze liczone w miliardach w przemysł zbrojeniowy w Europie?
Nie poparliśmy tego projektu, ponieważ nie znamy warunków, na bazie których ta pożyczka miała zostać przyznana. I chciałbym zauważyć, że właśnie teraz dowiadujemy się, że jednak to nie jest 3,17, tylko teraz już tam 3,30 kilka, nie pamiętam teraz dokładnie. I mało tego, to tylko w pierwszych transzach, bo dopiero za kilka miesięcy dowiemy się, jak w tych jesiennych zadłużeniach będzie to wyglądało i jakie wtedy będą warunki. No to jeżeli my teraz nie znamy tych warunków i okazuje się, że one nie są takie korzystne, jak politycy rządowi nam obiecywali. Mało tego, jest to ryzyko kursowe. Mało tego, jest pewne ryzyko jednak takiego szantażu politycznego, że jeżeli nie będzie realizowana jakaś polityka w kraju, to Komisja Europejska może pewne środki nam zablokować. No to te wszystkie mechanizmy w mojej ocenie podważają naszą zdolność do zapewnienia sobie bezpieczeństwa w sposób taki suwerenny, tak, że to ja decyduję. I w sferze bezpieczeństwa akurat to jest krytycznie ważne. To ja muszę mieć dostęp do tego czerwonego guzika, jak to mówią. Czyli ja muszę wiedzieć, na jakich warunkach, ile i na co wydaję i nikomu nic do tego.
Ten mechanizm warunkowości można różnie opisywać, bo może to być kwestia tego, czy jest realizowana jakaś polityka, czy nie, a może być to kwestia tego, czy dane pieniądze są wydawane na przykład w sposób gospodarny,
i to dobrze,
transparentny taki, i chyba to dobrze, że jeżeli by politycy jakiejkolwiek opcji chcieli te pieniądze wydawać w sposób niejasny, no to chyba dobrze, że jakieś organy mogą to blokować.
Przejrzystość, transparentność zawsze jest dobra, natomiast no w tym przypadku mówimy o tym, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Można się skupiać na pewnych plusach transparentności i przejrzystości, no ale praktyka i nasze doświadczenie pokazuje, że Komisja Europejska niejednokrotnie wykorzystywała ten mechanizm do wymuszania konkretnych reform w państwie członkowskim i na to nie ma naszej zgody.
Macie zgodę w Konfederacji co do tego, jak wygląda dzisiaj polityka obronna, jak wyglądają kwestie wojskowe. Tutaj piję oczywiście do słynnej już krytyki ze strony Sławomira Mentzena dotyczącej szefa sztabu generalnego generała Kukuły i potem szybkiej krytyki ze strony Krzysztofa Bosaka, która spadła na partyjnego kolegę. Jest jakiś rozłam w tej sprawie? Konfederacja
nie,
to z jednej strony Ruch Narodowy, z drugiej strony Nowa Nadzieja, chociaż już Nowa Nadzieja wygaszana z powodów proceduralnych, jak to wygląda?
Mamy pełną zgodność, jeżeli chodzi o diagnozę sytuacji. Więc tutaj nie ma żadnego rozjazdu i obu naszym liderom, i Sławomirowi Mentzenowi, i Krzysztofowi Bosakowi, przyświeca troska o bezpieczeństwo Polski i zdolności polskich sił zbrojnych. Tak naprawdę, powiem tak, to znowu można wziąć ten sam temat z dwóch stron, ponieważ Krzysztof Bosak, jeżdżąc na komisjach obrony narodowej, rozmawiając i utrzymując kontakty z generałami, z armią, wie, jakie jest rozumienie pewnych zagrożeń, wyzwań ze strony armii.
Czyli Sławomir Mentzen nie wie, nie rozumie i
nie
wie,
to chciałem
mówi?
Powiedzieć. Nie to chciałem powiedzieć. Natomiast poza słowami, które się wypowiada, poza deklarowaniem rozumienia tego, jest jeszcze tak zwana egzekucja, czyli wykonanie tego, i Sławomir Mentzen krytykował właśnie brak wykonania. Co z tego, że jest pełne zrozumienie wyzwań, skoro najwidoczniej, no bo to wszyscy chyba Polacy widzą, no nie są prowadzone konkretne działania, które mają zbudować polską obronność, tak? No tak jak rozmawialiśmy chociażby o tych przydziałach mobilizacyjnych, o tych próbnych mobilizacjach, o tych wyprowadzeniach stanowisk dowodzenia. No to jest naprawdę szereg rzeczy, także panowie obaj mówili o tym samym, tylko wzięli temat z dwóch różnych stron. Jeden opisywał zrozumienie ze strony, czy deklarację, tak, ze strony sztabu generalnego, a drugi opisywał to, co widać na zewnątrz, jaki jest tego efekt, bo ostatecznie ten efekt jest istotny.
Obawy o jedność w Konfederacji i o to, że coś tam się przed wyborami kolejnymi może w partii wydarzyć i że się podzielicie, są realne, czy są jakimś myśleniem życzeniowym konkurencji? Jak pan to ocenia?
Nie, myślę, że to jest trochę szukanie dziury w całym, bo to od samego początku istnienia Konfederacji zawsze stawialiśmy na pewną konkurencję pomysłów, konkurencję idei. I ja się cieszę, że jestem w partii, która nie jest partią taką monolityczną, gdzie jest jeden duczek, który zarządza wszystkim, a reszta bezmyślnie wykonuje jego polecenia. My od zawsze mieliśmy zdrową konkurencję wewnątrz Konfederacji i spieraliśmy się ze sobą, niejednokrotnie również publicznie, na temat pewnych rozwiązań, czy na temat pewnych diagnoz. I za każdym razem ta konkurencja, ta dyskusja wewnętrzna, czasem zewnętrzna, okazywała się po prostu korzystna, nawet nie dla nas, ale po prostu dla Polski, bo dochodziliśmy w tej dyskusji, w tej debacie naszej wewnętrznej do słusznych wniosków. I ja raczej życzyłbym sobie, żeby scena polityczna w Polsce, żeby inne partie w Polsce były zdolne do takiej wewnętrznej debaty, bez wbijania sobie noży w plecy, tylko żeby wykuwać program dla Polski, pomysły dla Polski właśnie w taki otwarty sposób.
I na tym zakończymy naszą rozmowę, naszą krótką debatę. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem był dziś Krzysztof Szymański, poseł Konfederacji, z którym rozmawiał Kuba Kaługa.